Można zwariować to podcast o zdrowiu psychicznym, relacjach i dbaniu o siebie.
Działamy w ramach Fundacji Można Zwariować dzięki wsparciu patronów i matronek.
Szczególnie dziękujemy najhojniejszym wspierającym, wśród których są Emilia, Maciej, Jakub, Anita, Maja, Malwina i Zofia.
Zostań częścią tej grupy i pokaż światu, że można zwariować.
Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. Dzisiaj mamy taki specjalny temat, dlatego że będziemy rozmawiać o naszych 30 przemyśleniach na nasze 30 urodziny. Obie w tym roku kończymy 30 lat. Ania już skończyła, ja jeszcze nie. I pomyślałam, że to fajny moment, żeby zebrać jakieś takie różne przemyślenia, czy jakieś takie ważne dla nas rzeczy, bo sama lubię słuchać takich odcinków, czy takich wypowiedzi osób, które mnie ciekawią i mam nadzieję, że to będzie też dla was jakoś ciekawe albo pomocne. No a zacznijmy od tego, z czym zaczynasz, Ania.
Ja cię zaczynam z niewyspaniem, natomiast mam nadzieję, że ten taki niewyspany nastrój mi szybko przejdzie, bo mam dzisiaj jeszcze jeden podcast do nagrania, oprócz naszego, i jeszcze kilka spotkań, ale już towarzyskich na szczęście, więc jakby chcę być w dobrym humorze, więc teraz manifestuję sobie swój dobry humor. A ty z czym zaczynasz?
Ja zaczynam z update'em dla wszystkich osób trzymających kciuki za mojego kota Mirona. Otóż wydaje mi się, że po 4 miesiącach leczenia i no chyba można powiedzieć, że po 6 miesiącach chorowania udało mi się znaleźć jakiś taki punkt ekwilibrium zdrowia mojego 12-letniego kota. Więc dziękuję wszystkim osobom, które trzymały kciuki za Mirona. Bo wydaje mi się, że jesteśmy już naprawdę w dobrym punkcie. Co prawda musiałam przeczytać cały internet na temat zapalenia dolnych dróg moczowych u kotów i tak dalej i dowiedzieć się wszystkich rzeczy, których z jakichś powodów nie mówią wam weterynarze, ale jestem dobrej myśli. Na początku tego roku już nieraz miałam łzy w oczach i myślałam, że to jest jakiś nasz ostatni miesiąc, albo ostatnie pół roku, albo ostatni rok, bo wiem, że dużo kotów umiera na to samo. Ale wydaje mi się, że zorientowałam się, jak to naprawić i póki co ostatnio, żeby nie zapeszać, ale ostatnio jest lepiej, więc dziękuję wszystkim serdecznie za trzymanie kciuków za Mirona.
Stay strong, Miron.
I nasz odcinek dotyczący 30 na 30. Chciałabym zacząć od tego, co mi w ogóle tak przyszło do głowy, jak się zorientowałam, kiedy myślałam właśnie o tym, że kiedy ty skończyłaś urodziny. Kiedy ty skończyłaś 30 lat i rozmawiałyśmy wtedy i zorientowałam się, że mam takie uczucie, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że kończysz 30 lat, i to jest ten moment, czy że po prostu jest jakiś taki moment, punkt w twoim życiu, w którym czujesz, że teraz jesteś dalej od swojej przeszłości niż od swojej przyszłości. I czuję, że właśnie, może właśnie te 30 lat to jest taki moment, że już jest bliżej do twojej przyszłości, czyli cokolwiek to jest, o czym sobie myślisz, że jakby jak będzie wyglądało twoje życie, jak będzie wyglądała twoja przyszłość, czy że będziesz, nie wiem, prowadzić firmę, czy że jakby jak będzie wyglądało twoje dorosłe życie, czy że będziesz mieć rodzinę, czy że, nie wiem, gdzieś będziesz konkretnie mieszkać, że jesteś dużo bliżej tego w tym momencie niż swojej przeszłości, niż swojego chodzenia do podstawówki, gimnazjum, liceum, nawet studiów.
Czyli chodzi ci o takie właściwe życie.
Czy to jest właściwe życie? Mi się wydaje, że całe życie jest właściwym życiem, ale jakby tym, o czym sobie myślisz, że to będę ja w przyszłości, to wydaje mi się, że właśnie ten moment 30 to jest, gdzie się orientujesz, że tamto już jest za mną. Mi się wydaje też, że dla mnie takim momentem było to właśnie jak wydałam książkę i zamknęłam te wszystkie historie i odłożyłam je na półkę, i już one poszły spać. I już się nie interesują. Mm-hmm. Ale też mi się wydaje, że to jest poniekąd związane z tą 30. Nie wiem, czy ty tak czujesz?
No, ja bym to bardziej może rozumiała na swoim przykładzie jako taki właśnie środek życia, że właśnie już cały ten etap edukacji jest za mną, że te początki, nie? Jakaś taka, wiesz, praca za najniższą stawkę albo w ogóle za darmo robienie jakichś stażów i wolontariatów, że to wszystko było naprawdę trudne i jednocześnie było to przeplatane z takimi fajnymi momentami prywatnie, no bo właśnie ten taki wiek, lata 20, twoje najlepsze lata, bla, 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 stereotypowo. Natomiast no, na pewno przez to, że właśnie gdzieś bardzo postawiłam na tą swoją edukację, na pewno nie tak jakoś maksymalnie, no ale jednak kilka lat mi to zajęło, to czułam taką ulgę. I chyba, no bo to też się zbiegło z tym, że niedługo przed tymi 30 urodzinami zdałam egzamin na terapeutę poznawczo-behawioralnego i tak jakby zamknęłam ten rozdział edukacji, przynajmniej na razie, takiej poważnej edukacji, no bo oczywiście nadal będę chciała się jakoś tam dokształcać, ale chyba nie jestem osobą, która znosi dobrze te wszystkie egzaminy, jakieś takie poważne rzeczy. Strasznie dużo mnie to kosztowało. Więc tak, no bardziej rozumiem to jako takie, że to już teraz po prostu zostało takie życie, nie? Że praca, rzeczy, co chcesz tam sobie robić, to po prostu już teraz to zostało. Ale oczywiście to jest tylko mój przypadek, no bo dla kogoś to może być właśnie dopiero, nie wiem, po 30 albo 40 okazja, żeby pójść na jakieś wymarzone studia i, nie wiem, zmienić jakiś tam swój bieg życia, karierę i tak dalej, ale po prostu mówię to na swoim przykładzie. Może to jest w sumie takie, no właśnie, tak jak zwykle to jest, a może to nie jest jakiś taki rewolucyjny przykład, nie?
No tak, ale z drugiej strony myślę, że to w dalszym ciągu, czy decydujesz się pójść na nowe studia, jak masz 30 parę czy 40 parę lat, czy coś zmienisz w swoim życiu, ale to dalej jest jakby, to już jest ten element tej twojej przyszłości, a tamta przeszłość, no nie wiem, czy potrafię to dobrze wytłumaczyć, ale wydaje mi się, że jeśli czujecie to, no, to czujecie to.
Może też to, co masz na myśli i to, z czym się można byłoby utożsamiać, to jeśli na przykład ktoś miał jakieś trudne momenty, takie właśnie, z którymi chciał się rozprawić i właśnie czy to korzystając z terapii, czy z czegoś, no to może to jest takim właśnie uczuciem, że już jestem jakby dalej od tych jakichś tam swoich traum i trudności niż bliżej. Natomiast może dlatego jakoś ja aż tego tak nie czuję, bo chyba nie miałam aż takiej potrzeby, żeby się dystansować od tej swojej przeszłości.
Moja pierwsza rzecz 30 na 30 jest bardzo prosta, czyli słuchaj więcej i mów mniej.
O, fajne.
Wow, rewolucyjne, wiem, ale wypisałam sobie jako pierwszą rzecz, dlatego że wydaje mi się, że im jestem starsza, tym staram się bardziej to wcielać w życie i też wiem, że ja szybko myślę, więc często przerywam osobom i naprawdę staram się tego nie robić i też mam wrażenie, że dając innym przestrzeń na to, żeby jakby dociągnęli tą swoją wypowiedź do końca, często ona może przynieść jakiś niespodziewany obrót.
To prawda, przerywasz czasami. No. Ale no, rozumiem, że ma to swoje uzasadnienia. Ale tak, to jest chyba ogólnie taka dobra myśl, może też w takich momentach, kiedy nie wiesz, co powiedzieć, a wiesz, że powinnaś, a masz poczucie, że powinnaś, ale jakby nie do końca, przecież jest to wymagane.
Tak, i czasami warto wytrzymać ten niezręczny moment.
Tak.
I po prostu nie przerywać tej ciszy, bo może właśnie to nie jest potrzebne. Mhm. A jaki jest twój pierwszy element na twojej liście?
Ja mam taki ogólnie miks na moim liście, trochę takich statementów, przemyśleń, trochę jakichś właśnie bardziej lekcji, czy po prostu jakichś szerszych wątków, ale jako pierwsze zapisałam coś, co no jest takim powiedzeniem, w zasadzie nie wiem, czy do końca to się wywodzi z jakichś wschodnich filozofii. Ludzie czasami sobie to tatuują, albo gdzieś zapisułem jakoś takie życiowe motto. Nie wiem, czy życiowe motto.
Never don't give up.
Nie, to co zapisałam, to jest to też minie, albo po angielsku this too shall pass, czyli takie po prostu stwierdzenie o tym, że nawet jeśli jesteś w jakiejś, nie wiem, czy dobrym, czy właśnie złym momencie, czy przeżywasz coś przyjemnego, czy nieprzyjemnego, no to, że w sumie wszystko przeminie i czasami to może być wspierające na takiej zasadzie, że jeśli jesteś w jakimś trudnym momencie, to ci przypomina, że zaraz to minie, że nie wiem, te emocje miną, że zdystansujemy się od tych swoich przeżyć, ale też ja to traktuję jakby dualnie, w sensie też do jakichś takich momentów, które są na przykład, które biorę jako...
Biorę za pewnik.
No tak, że jeśli bierzesz coś za pewnik, czyli you took it for granted, to też może minąć. I może warto nie przywiązywać się tak do wszystkiego. To jest takie moje pierwsze przemyślenie.
To prawda. Moje kolejne to, że szczęście ma duże znaczenie i że warto po prostu pojawiać się i jakby przyciągać to szczęście, dlatego że...
Masz to po angielsku zapisane?
Tak, tak. Luck matters, show up and attract luck. Ale myślę, że warto jakby, że warto zachęcać to szczęście też do pojawiania się, dlatego że nawet wczoraj słuchałam takiego fragmentu podcastu, w którym właśnie osoba trochę robiła taką wiwisekcję różnych osób sukcesu typu Elon Musk, Serena Williams i tak dalej, i tak dalej. Takich, którzy na przykład też grają na przykład w sporty zespołowe i z jakiegoś powodu są tak o kilka procent lepsi niż ci swoi gracze, z którymi grają. I wiesz, i oni mówią, ale można by pomyśleć...
W sensie rywale.
Nie, współzawodnicy z grupy twojej. I on mówi, no można by myśleć, że no tak, przecież to jest kwestia lat przygotowania, lat treningu, lat ćwiczeń, wyrzeczeń, różnych innych tam, wiesz, form przygotowania, ale przecież są setki zawodników, którzy też mają takie same wyrzeczenia i też mają takie samo przygotowania. Wiesz, to nie jest jakiś rocket science, żeby te przygotowania są jakieś takie wyjątkowe u kogoś i jeśli one są takie wyjątkowe, to ta osoba zajdzie na szczyt. Że bardzo często, to właśnie on mówił, ta osoba mówiła o tym, że często takie osoby właśnie, typu na przykład Serena Williams, grała wszystkie swoje mecze w tych samych skarpetkach, bo wierzyła, że przynoszą jej szczęście.
Akurat tenisiści mają dużo jakichś takich przywiązań do rytuałów, nie?
No tak, ale właśnie, że bardzo dużo osób sukcesu mają przywiązanie do tego typu jakichś rzeczy, które jakby przynoszą im szczęście, dlatego że bardzo często jest tak, że to szczęście jest tym faktorem, które pozwala im wygrać, a wcale nie to, że byli lepiej przygotowani.
Ale szczęście w rozumieniu takiego szczęśliwego trafu.
Szczęśliwego zbiegu okoliczności, szczęśliwego spotkania, tego, że poznałaś kogoś, spotkałaś kogoś na ulicy, spotkałaś kogoś zupełnie się z tego nie spodziewając, a ta osoba pomogła ci w czymś. Czy tego, że nie wiem, trafiłaś na coś, przeczytałaś coś, coś ci dało do myślenia i spowodowało coś tam, albo wiesz, że bardzo często jak pytasz osoby sukcesu, dlaczego one odniosły sukces, jakby co jest tymi rzeczami, które powodują ten sukces, to one ci nie powiedzą nic takiego, co nie jest oczywiste. Wiesz, one ci powiedzą o ciężkiej pracy, o otaczaniu się ludźmi mądrzejszymi od siebie, o tym, na co zwracać uwagę i tak dalej, ale to nie są jakieś rzeczy, których nie możesz przeczytać w książkach. Chodzi o ten jeden czynnik, którym jest po prostu szczęście, o bycie we właściwym miejscu, we właściwym czasie, o tym, że wiesz, na przykład tak dużo firm na przykład miało podobne oferty co inne firmy, ale jedna się wybiła, dlatego że była we właściwym miejscu, we właściwym czasie, wiesz, zrobiła kilka właściwych kroków, ale czy to oznacza, że ona była lepsza? Nie, często jest tak, że te firmy oferowały dokładnie to samo, ale jedna miała to szczęście, że była we właściwym miejscu, we właściwym czasie, dostała to, co trzeba było i po prostu to się udało, ale osoba, która prowadzi tę firmę, prawdopodobnie, no jakby, wiesz, gdybyśmy tak wszystko sprowadzali do szczęścia, no to nie byłoby możliwości w ogóle estymowania czegokolwiek, ale uważam, że szczęście ma bardzo duże znaczenie i tak samo w moim życiu. Gdybym nie pojechała po buty w moim rozmiarze, które były tylko w Arkadii, a ja mieszkałam na Ursynowie.
Arkadia jest na Żoliborzu.
Arkadia jest na Żoliborzu po drugiej stronie miasta, gdzie rzadko kiedy jeździłam, ale tam były tylko buty w moim rozmiarze i tam zostałam zeskautowana przez fotografa, żeby pracować jako modelka. Czy gdyby to się wydarzyło, byłabym zeskautowana w innym razie? No, teraz sobie myślę, że pewnie tak, ale czy by tak było? Nie dowiemy się, no nie? I być może nie zaczęłabym pracy w ten sposób. I myślę sobie, że jakby myślenie o tym, żeby po prostu zapraszać szczęście do swojego życia, wiesz, żeby prowokować takie sytuacje, w którym może nam się coś przydarzyć. No, jak będziemy siedzieć w domu, to często szanse są mniejsze niż większe, że coś nam się przydarzy takiego niespodziewanego, co może całkowicie zmienić bieg wydarzeń w naszym życiu.
To prawda, ale też wydaje mi się, że to dla niektórych może być trudna refleksja do zaakceptowania. Znaczy, że to może być trudne do zaakceptowania, nie? Że skoro to wszystko zależy od szczęścia, no to niby temu szczęściu można...
Nie wszystko, ale szczęście ma duże znaczenie.
No wiem, ale chodzi mi o taką właśnie bardzo prostą interpretację, którą ktoś mógłby zrobić, nie? Że skoro wszystko zależy od szczęścia i temu szczęściu w sumie, no co, mało da się pomóc, to w sumie po co ja mam się starać, nie? W sensie,
ale ja myślę, że da się pomóc właśnie. Mhm.
Tak, znaczy jakby wiesz, też w to wierzę i myślę, że to ze mną rezonuje, co powiedziałaś, tylko myślę sobie, że to dla wielu osób może być trudne, żeby to przyznać, bo dużo osób chyba też czuje się wypalonych jakimiś swoimi staraniami, albo właśnie, nie wiem, porównując się do osób w podobnym wieku. O tym chyba też trochę mówiłyśmy w tym odcinku dla osób, które mają wrażenie, że nie nadążają.
Że są za wszystkimi, tak, tak.
Tak, tak. I tam mówiłyśmy też o Forbesie 30 przed 30 i jakichś takich właśnie przykładach na to, jak wszystko, cała ta narracja o sukcesie może być ukartowana w pewnym środowisku czy w pewnych aspektach. Ale no tak, to myślę, że warto to przyjąć z pokorą, a nie z jakimś takim, z taką rezygnacją i bezradnością.
Ale ja myślę, że to też jest coś, co warto przyjąć z pokorą, będąc w cudzysłowie osobą sukcesu. Czyli osobą, która inni mogą myśleć, że odniosła jakiś sukces i która jakby, oczywiście, że to jest ten błąd poznawczy, w którym lubimy sobie przypisywać wszystkie
atrybucje.
Tak, wszystkie nasze zasługi, że o, to ja wszystko osiągnęłam ciężką pracą i godzinami spędzącymi na tej pracy.
Krew, pot i łzy.
Tak, krew, pot i łzy. A prawda jest taka, że dużo też zależy od innych czynników, takich jak również szczęście. I ja uważam, że owszem, ja pracowałam bardzo ciężko, ale na pewno wiele z tych rzeczy by się nie udało, gdyby nie faktor szczęścia, bycia we właściwym miejscu, we właściwym czasie i takich elementów, na które po prostu, no jakby wszystko w uniwersum, kleowersum złożyło się tak, żeby się to wydarzyło mi pozytywnie.
Okej. Nie no, ja tak to też się z tym utożsamiam.
Jaki jest twój kolejny?
Moje kolejne powiedzenie. I chyba już o tym wspominałam w podcaście. Na pewno o tym pisałam w newsletterze, który wysyłamy patronom i patronkom. To jest takie powiedzenie, które zobaczyłam kiedyś w firmie Marcina Mosaka o cytatach. I oglądam wszystkie jego filmy, więc po prostu jakby stwierdziłam, że ja to tak nie lubię jakichś sentencji i cytatów, bo to takie zawsze jest dla mnie... A, że w sumie nie wiem, czy ktoś to powiedział. Potem jakby krążą jakieś legendy, że Albert Einstein powiedział to i tamto, a w sumie to potem się okazuje, że on tego nie powiedział. No ale obejrzałam ten film i to była chyba też jedna z takich pierwszych rzeczy, które on opowiadał. I to chyba nie ma jakiegoś swego autora znanego. I po angielsku brzmi to slow is smooth, smooth is fast. I to jest takie powiedzenie, które no, musiałam o tym chwilę pomyśleć, żeby faktycznie to zbadać, czy tak jest, czy to ma sens. I bardzo często sobie jakoś to przypominam. I po prostu tak czasami mi to się przypomina jako taka myśl i sobie o tym myślę, czy na przykład w jakiejś kolejnej sytuacji to działa. Jak gdybym miała to przetłumaczyć, no to brzmi, że jakby jeśli robisz coś powoli, to robisz to tak gładko, ale jeśli coś robisz gładko, to robisz to szybko. No i tutaj jest ta sprzeczność, że w sumie szybko czy wolno, ale chyba chodzi o to, w sumie ja to tak odczytuję, że jeśli uczysz się robić rzeczy powoli i uważnie i one zaczynają ci wychodzić, to z tej uważności i z tej powiedzmy jakiejś ekspertyzy albo po prostu z tego doświadczenia wychodzi ci to sprawnie, że jakby to szybko to nie zawsze jakby chodzi o to, że robisz coś w pośpiechu, tylko że po prostu zaczynasz robić to sprawnie. I ja to tak rozumiem, że po prostu mam taki bardzo, mam dużo takiego zacietrzewienia w sobie często i chcę już zrobić coś po prostu jak najszybciej i mieć to z głowy i tu, teraz nie można poczekać, tylko teraz trzeba coś zrobić. A to mi pokazuje, że właśnie nie, że najpierw po prostu trzeba to zrobić wolno i spokojnie, a potem to samo przyjdzie, żeby to już się samo robiło.
Mhm. To jest też coś... Ja zaraz powiem, jak jest mój jeden z kolejnych punktów, bo też mam coś właśnie w związku z tym zapisanego. Natomiast w tym świecie startupowym wydaje mi się, że bardzo powszechnym jest coś, co się nazywa sense of urgency, czyli oczekiwanie od founderów startupów, że będą mieli takie poczucie pilności tego, żeby wszystko zrobić jak najszybciej, że jest bardzo duży fokus na to, żeby robić rzeczy jak najszybciej, żeby wszystko szybko popychać do przodu. Zresztą no jakby na tym też polegają startupy versus normalna firma, że jest bardzo duży fokus właśnie na to, żeby to było dynamiczne, szybkie, żeby to, co normalna firma robi w rok, to tutaj zrobić w miesiąc, no nie? I ja zawsze tak sobie myślałam, jak jeszcze właśnie to robiłam, czy ja na pewno jestem dobrą founderką, jeśli jakby wewnętrznie ja sama do rzeczy nie mam takiego właśnie tego sense of urgency, czyli takiego poczucia pilności robienia tego szybko. Ja jako osoba bardzo wierzę w to, że niektóre rzeczy po prostu muszą się wydarzyć w swoim czasie i popychając coś i dociskając, oczywiście czasami trzeba docisnąć, bo po prostu ktoś robi coś powoli, ale to nie ma żadnej przyczyny, tylko po prostu dlatego, że jest powolny albo prokrastynuje zrobienie czegoś i trzeba go przycisnąć, jasne. A czasami po prostu są takie rzeczy, których po prostu nie można przyspieszyć, bo nie wiem, no właśnie mam to zapisane, że tutaj, że czasami po prostu, to jest też, przepraszam, po angielsku, ale zaraz przetłumaczę, clarity is exchanged for patience, czyli tak sobie to przetłumaczam, że jakby taka zrozumienie przychodzi z cierpliwością albo przychodzi z czasem, że czasami po prostu nie rozumiesz czegoś i ktoś ci może powtórzyć to 10 razy. To jest trochę też o tym, że jak rodzice mówią, ach, zrozumiesz, jak będziesz miała swoje dzieci. No i może tak, no może zrozumiesz, jak będziesz miała swoje dzieci, bo po prostu teraz nie jest ten moment, kiedy jesteś w ogóle w stanie to zrozumieć. I ja bardzo nie lubiłam tego, że ja czegoś nie mogę zrozumieć teraz, tak jak to jest, bo mi się wydawało, że ja bym zrozumiała to wszystko. Ale czasami po prostu czas jest potrzebny i czasami trzeba zrobić rzeczy wolniej i czasami trzeba im pozwolić. To tak jak marynujesz na przykład jakieś rzeczy albo kisisz ogórki, no po prostu jak je wyjmiesz po jednym dniu dlatego, że ty bardzo chcesz mieć już ukiszone ogórki, no to one nie będą ukiszone nawet jakbyś bardzo chciała. Musisz im pozwolić.
O, ja też mam o tym przemyślenie jedno. To muszę przeskoczyć chyba teraz do mojego innego. Ponieważ to się sumuje do 30. Każda z nas ma po 15.
Tak, tak.
To już damy wam takie wyjaśnienie. Więc moje kolejne to taka myśl, to jest patience game. Już chyba za dużo tego angielskiego. Już wszyscy nas skancelują po prostu za mówienie po angielsku zaraz, ale trudno. To jest po prostu cytat z jednego z moich nauczycieli surfingu. Albo raczej instruktorów, no bo to nie była jakaś zażyła nauczycielska relacja. Jeden z instruktorów, kiedy byłam w Portugalii kilka lat temu, powtarzał mi, żeby nie łapać od razu tej pierwszej fali, która nadchodzi w secie, bo ona może być jakaś taka nierówna, albo może być taka trochę, że wydaje się z daleka, że będzie fajna, ale potem ona się szybko wypłaszczy. No i a ja zawsze chciałam już jakby, jak tak czekamy, no wiecie, jakby w Portugalii to nie jest jakiś raj surfingowy, jest spoko, ale są dni lepsze i gorsze. No więc on jakby tłumaczył mi, a kiedy już tak leżysz na tej desce kilkanaście minut i patrzysz w ten horyzont i po prostu te fale nie przychodzą, albo są jakieś takie, słabe, no to po prostu już się tak rwałam do tej pierwszej jakiejś tam wzgórzenia, które widziałam na horyzoncie. No i mój instruktor Paulinho mówił, patience game, że nie wolno za tą pierwszą falą iść, że nie, że muszę patrzeć na tą falę. Muszę ją obserwować, muszę ocenić, czy ona jest właściwa, że bez sensu stracić swoją energię na tą, cały ten wysiłek płynięcia do tej fali i potem zakręcania i płynięcia z falą. To było naprawdę strasznie duży wysiłek, jak ktoś ma tak chude ramiona jak ja. No i faktycznie za każdym razem, jak go słuchałam, to wychodziło to wszystko fajnie, a za każdym razem, jak go nie słuchałam, bo na przykład nie było go w pobliżu i nie zdążył mi krzyknąć patience game, to po prostu to było bez sensu, bo traciłam tylko wysiłek i omijałam tę falę, która mogła być fajna. No i ostatnio sobie o tym przypomniałam, kiedy robiłam ciasto drożdżowe. W zasadzie robiłam ciasto, żeby zrobić z niego drożdżówki. I to było w ogóle pierwszy raz, kiedy używałam mojego nowego miksera, który dostałam na 30 urodziny w zrzutkowym prezencie. I no i już po prostu tak, jakbym pierwszy raz robiła ciasto drożdżowe, nie? Stoję nad tym ciastem, patrzę, czy już urosło, czy jeszcze nie urosło. A może dam na kaloryfer tą miskę? Może tu jest za zimno, a może tu jest nie tak, a może w złej misce to robię, a może to, może tamto. No nie, po prostu okazało się, że w tym przepisie, którego akurat korzystałam, było napisane, że tamto ciasto powinno wyrosnąć powiedzmy w godzinę, a w innych przepisach było, że półtorej godziny, nawet do dwóch. A ja po prostu już chciałam, żeby to się wydarzyło w tym konkretnym czasie, no bo też, jeśli wiecie, jak się robi ciasto drożdżowe, to też nie można pozwolić, żeby ono przerosło. No ale ono ewidentnie jeszcze nie było wyrośnięte, więc jakby nie było na to nawet szansy. No i po prostu stwierdziłam, że dobra, dam temu jeszcze pół godziny i wrócę za to pół godziny. No i co się okazało? No oczywiście, że wyrosło. Tylko po prostu byłam strasznie niecierpliwa, bo nie potrafiłam po prostu odpuścić tego tematu na chwilę. No i wiecie, to jest po prostu jakaś tam metafora różnych innych rzeczy, które mi się przydarzają i innych tematów, które nie potrafię odpuścić, bo już bym chciała coś mieć gotowe. No ale jakoś tak te dwa tematy mi się połączyły i myślę, że na pewno to nie jest, nie każdy będzie się z tym utożsamiał, ale dla mnie to jest bardzo ważne, żeby po prostu sobie to przypomnieć naprawdę kilka razy w tygodniu albo dziennie, bo w wielu momentach no działam zbyt impulsywnie, nawet na jakichś takich codziennych rzeczach, albo nawet w ważnych tematach. I czasami się to sprawdza, bo czasami już po prostu mogę mieć coś z głowy, albo czasami po prostu podejmuję jakieś decyzje spontanicznie, a czasami nie jest to korzystne.
Jeszcze w temacie właśnie takiej cierpliwości i takiego delikatniejszego podejścia do robienia rzeczy, bo mam wrażenie, że w ogóle szczególnie mając takie rzeczy jak własny biznes, czy pracując na siebie, czy mając jakieś takie właśnie jakieś takie odpowiedzialne stanowisko, gdzie musisz podejmować decyzje, czy zarządzać czymś, to bardzo często wchodzimy w taką energię, w której właśnie jesteśmy niecierpliwi, staramy się docisnąć, staramy się zrobić szybciej i tak dalej, i tak dalej. A jedną z rzeczy chyba to też wysłałyśmy w którymś newsletterze patronom i matronkom z mojej listy, która wydaje mi się też istotna. Przeczytam wam po angielsku, a zaraz wam opowiem o tym po polsku. Co wydało mi się ważne, szczególnie dla mnie chyba w zeszłym roku, jakoś tak mi to otworzyło oczy. It's not about trying harder. Softness opens doors that force cannot move. I to jest trochę o tym, też o tym, że jak pewnie kojarzycie takie powiedzenie work smarter, not harder. Ja jestem absolutną fanką tego. Uważam, w ogóle mam taki inside joke z moimi znajomymi, którzy mi czasami wysyłają jakieś zdjęcie, jak zobaczą jakiś merch, czy jakieś, nie wiem, bluzy, czy coś z czarnym kotem, że to jest mój kot Miron. I ja zazwyczaj wtedy odpowiadam, no nie wierzę, on naprawdę śpi cały dzień, a potem się okazuje, że tutaj ma znowu całą serię kolaboracji z tam jakąś firmą, no nie? No to jest po prostu oczywistość work smarter, not harder, bo Miron nagle śpi cały dzień i potem ma tutaj całą kolaborację. Natomiast jeśli chodzi właśnie o to, że to też wydaje mi się, że właśnie ta delikatność, czyli to, że delikatność i taka umiejętność takiego delikatnego podejścia jest w stanie otworzyć drzwi, których nie jesteśmy w stanie otworzyć siłą. Bo czasami wydaje mi się, że właśnie mając to takie podejście, że właśnie bardzo czegoś chcemy i właśnie nie mamy tej cierpliwości, tak jak ty mówiłaś o tym, że jakby chcesz coś przyspieszyć, ale po prostu niektórych rzeczy nie da się przyspieszyć i tak samo...
Czy napierasz na przykład na kogoś.
Tak, i chcesz wyważyć jakieś drzwi, napierasz na kogoś dokładnie, a czasami to delikatne podejście, jakby odpuszczenie, poczekanie... Wiesz, może właśnie to dotyczy innej osoby, która nie jest na coś gotowa, ale do której jeśli podejdziesz właśnie nie z takim podejściem, że dawaj, musimy, tylko z takim podejściem, okej, no dobra, zrobimy to w swoim czasie, to jest w stanie wygenerować zupełnie inny wynik niż takie podejście siłowe. I ja się o tym przekonałam w zeszłym roku kilka razy i staram się o tym sobie przypominać, bo właśnie też ostatnio dużo myślę o tym, że właśnie... Że wiesz, że takim, w takim świecie, szczególnie jakimś świecie takiego, no nie wiem, biznesu i tak dalej, który jest mocno zdominowany przez mężczyzn, to niektóre te zachowania są poniekąd oczekiwane, żeby one były jakieś, takie właśnie mocne, stanowcze, a może właśnie one niekoniecznie są dla wszystkich, szczególnie dla kobiet. No sorry, że tak dzielę kobiety, mężczyźni, ale tak mi się wydaje, że dla kobiet czasami to jest za dużo i że to jest niepotrzebne takie zamienianie swojej energii, która właśnie mogłaby być taka bardziej delikatna, empatyczna, czy jakieś mieć takie podejście trochę z innej strony na taką bardziej agresywną. I ja się przekonałam, że często właśnie tak jest, że jak zamienisz tę energię na taką swoją, która ci przychodzi bardziej naturalnie, to z tego są zupełnie inne efekty i często dużo lepsze. Mhm. Więc to jest moje czwarte przemyślenie. A jakie jest twoje?
Moje czwarte? To ja trochę z innej beczki teraz. Zapisałam sobie takie zdanie, które było taką moją refleksją chyba już sprzed paru lat. Już w sumie nawet może parą, bliżej 10, no ale to nadal mówimy o dorosłym życiu.
Ale to już wiadomo, że jesteśmy dalej od przeszłości i bliżej do przyszłości.
Tak. Zapisałam sobie taką myśl, żeby każde spotkanie warto zakończyć tak, żeby ktoś pomyślał o nas dobrze. I nie chodzi tutaj o takie jakieś przymilanie się, czy takie, nie wiem, sztuczne udawanie, że jesteśmy taka super sympatyczna. Kiedyś też już o tym mówiłyśmy w którymś odcinku. Tylko takie naprawdę szczere, autentyczna taka chęć, żeby po prostu zachować się z szacunkiem i, nie wiem, uśmiechnąć się, powiedzieć coś miłego zamiast tylko narzekać. I to mam jeszcze jako taka refleksja w ogóle może z takich czasów bardziej szkolnych, gdzie nie zawsze myślałam o tym, żeby być po prostu miłą osobą, że bywałam jakaś taka, nie wiem, moody albo, ale to po prostu też normalne dla jakiegoś okresu dojrzewania. Nie wiem, czy ludzie o tym myślą, czy dla każdego przychodzi to naturalnie, czy właśnie może ludzie w ogóle o tym nie myślą i dlatego im to nie przychodzi, ale ja staram się po prostu być uprzejma i miła i to jest dość mały wysiłek, a jednak dość spora satysfakcja i chyba taka obopólna korzyść.
Moim zdaniem to zdanie ma o tyle jeszcze, jest o tyle bardziej istotne w takich bliskich relacjach, a niekoniecznie w takich, znaczy oczywiście koniecznie w takich, w których poznajesz jakąś nową osobę i chcesz, żeby ona miała o tobie dobre zdanie, ale no to jakoś wydaje mi się, że to przychodzi bardziej naturalnie. A w takich bliskich relacjach, bardziej codziennych, czy osób, z którymi już mamy jakąś nawiązaną relację, które wiedzą, że nas lubią i my je lubimy, czy nawet takich po prostu no rodzinnych, no nie? Że czy to jest mama, czy tata, to wydaje mi się, że to jest też o tyle istotne, że czasami o tym zapominamy i możemy sobie pozwolić na to, żeby właśnie być tutaj jakaś humorzasta, ale wydaje mi się, że w takich relacjach jest to o tyle jeszcze ważniejsze, że tym osobom naprawdę na nas zależy i naprawdę zależy na tym, jak się czujemy i myślę, że to też jest okazanie im szacunku wobec tego, że właśnie się staramy utrzymać pozytywną relację, mimo że wiemy, że ta relacja jest bezwarunkowa czasami.
Tak, i o tym też już mówiłyśmy w którymś odcinku z rewelacyjnego grudnia i coraz częściej gdzieś też słyszę od innych osób, że mają tą obserwację, że trudniej jest być po prostu miłym i życzliwym dla bliskich niż dla obcych. No i to chyba jest taka właśnie ta zależność, że po prostu bierzemy te uczucia innych względem nas jako pewnik, więc nie musimy się starać. I większość osób na pewno robi to bezmyślnie i po prostu automatycznie. Ale tak, to myślę, że warto, warto to traktować jakby na obu poziomach.
Myślę, że moim kolejnym tutaj, będąc w obszarze właśnie relacji, będzie to, żeby słuchać właśnie tego, co mówią ci osoby, szczególnie na tym takim wcześniejszym etapie życia, żeby słuchać tego, co mówią osoby mądrzejsze od ciebie, czy z jakimś większym doświadczeniem. Oczywiście one, to nie zawsze będzie adekwatne do twojej sytuacji, ale czasami będzie. I jeśli wiesz, że ufasz czyjejś ocenie i wiesz, że to jest dla ciebie mądra osoba, to szczególnie to, co ja zaobserwowałam w swoim życiu, to że mimo, że wiedziałam, że jakby ufam czyjejś ocenie, to jeśli ta osoba mówiła mi coś pozytywnego na mój temat, to odrzucałam to. Ja sobie ostatnio zdałam sprawę, że jako dziecko, jak chodziłam do jakiejś podstawówki czy coś takiego, to co jakaś taka ocena opisowa, czy to co najczęściej słyszałam na swój temat, a byłam bardzo nieśmiała, bardzo wycofana, nie miałam za dużo kolegów i koleżanek i wydawało mi się, że raczej nikt mnie za bardzo nie zauważa, to jedyna jakaś taka rzecz, która zawsze się pojawiała w ocenie jakiejś, jak ktoś musiał mnie opisać, coś o mnie powiedzieć, to było, że jestem inteligentna. I mnie się wtedy wydawało, że te osoby mówią to tylko dlatego, że ani nie jestem ładna, ani nie jestem ciekawa, ani nie jestem koleżeńska, czy jakaś taka otwarta na znajomych, więc no to co mają powiedzieć o mnie? Jakby to można powiedzieć o wszystkich, że są inteligentni.
To można powiedzieć o dziecku, które się nie odzywa do nikogo i czyta książki.
Tak, i wtedy to brałam jako coś takiego, że po prostu ktoś mówi cokolwiek. Natomiast później zdałam sobie sprawę, że to nie było wcale przypadkowe, tylko po prostu ja miałam na tyle niskie poczucie własnej wartości, że jakoś wydawało mi się, że to nie może być prawda. I już chyba w jakimś innym odcinku mówiłam wam o tym, że w pewnym momencie zaczęłam bardzo polegać na tym, co moi przyjaciele mówią mi na mój temat. Że jaka jestem, że co oni o mnie myślą, bo bardzo mnie ciekawi ta ocena i ta ich perspektywa, ale też ja jestem w stanie jakoś zbudować w sobie, jakie inni widzą we mnie właśnie pozytywne cechy, ale nie starając się od razu podchodzić do nich, o nie, to na pewno nieprawda, albo no nie, wcale nie jestem taka i taka, tylko właśnie, żeby myśleć o tym, że okej, to są osoby, które ja uważam za mądre i których ocenie ja ufam, więc chcę, żeby to budowało też mnie, bo nie uważam, że powiedzieliby mi to tak kompletnie bez sensu albo żeby sprawić mi przyjemność. Więc ponownie po angielsku powiem wam, co sobie zapisałam. When people recognize how special you are, just let them and listen.
Okay.
Bo ja nie słuchałam tego, jak ludzie mi mówili, jaka jestem wyjątkowa, a może gdybym to zrobiła, to bym szybciej zdała sobie z tego sprawę. Jaki jest swój piąty wniosek?
Ja zapisałam coś, co ostatnio, co jest trochę takim memem ogólnie. To się funkcjonuje jako śmieszny filmik w internecie.
Okay.
Nie wiem teraz, czy zrobić zagadkę i po prostu to powiedzieć. I każdy będzie musiał sobie to wygooglować, a może po prostu osoby, które to znają.
Ja wiem co. Oj, trudne się wylosowało.
Trudne. Nie o to chodzi. Powiedziałam to ostatnio jakoś tak przypadkowo. Po prostu powiedziałam to, użyłam tych samych słów i potem zdałam sobie sprawę, że mówię to samo, co ta dziewczyna w tym filmiku. I mnie to rozśmieszyło bardzo. Mam teraz takie, będę miała głębsze przemyślenie wobec tego, bo cytat brzmi tak. Nie myślę o tym na razie. Znasz to?
Nie wiem, o co chodzi.
No dobra, potem jeszcze była odpowiedź osoby pytającej i potem było... Nie zadawaj mi takich pytań, kochanie. I to jest cytat z Julii Wieniawy, która była pytana, czy myśli o ślubie w Tańcu z Gwiazdami.
Okej.
Natomiast to nie myślę o tym na razie. To jest takie coś, co teraz mówię sobie z przyjaciółkami i sobie sama w głowie, kiedy Kiedy jakby faktycznie jakby nie, jeszcze o czymś nie myślałam, albo jeszcze jakby nie mam sprecyzowanych planów na coś, ani jeszcze czegoś nie zrobiłam, jako trochę takie, nie zawracaj mi głowy, takie po prostu coś na odczepkę. Ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że no tak, ale skoro ja już mam 30 lat, to może właśnie powinnam teraz myśleć o tych rzeczach, o których nie myślałam jeszcze wcześniej.
I o których nie myśli na razie Julia Wieniawa.
Dokładnie. To było też w ogóle pytanie chyba właśnie o ślub, tak? Bo tam był jakiś motyw ślubu w Tańcu z Gwiazdami. I od podstawówki nie oglądałam Tańca z Gwiazdami. To po prostu znam to z tego filmiku, więc jeśli coś przekręciłam, to sorry. Sorry, Julia. I to mam to zapisane jako takie okej, okay, czy faktycznie to jest dobra wymówka? Czy właśnie, no pewnie nie do wszystkiego, nie? Ale to jest taka moja taka motywacja. Kiedy mi się to pojawia w głowie, to zadaję sobie pytanie, czy powinnam, czy nie powinnam? Czy to jest okej, czy to nie jest okej? Czy to, że o tym nie myślę na razie, to jest spoko, bo na przykład to dotyczyło, nie wiem, kupna nowego roweru, co nie jest jakimś moim priorytetem, czy właśnie może jakiś, nie wiem, planów życiowych i kolejnych jakichś kroków takich serio dla mnie istotnych. No i tak sobie po prostu wykorzystałam ten śmieszny mem jako taką refleksję, że no nie wszystko można odkładać na później i nie na wszystko starczy czasu i pewnych rzeczy można żałować, że się o tym nie myślało wcześniej.
Ja myślę o wszystkim cały czas. Ja nie mam jednej rzeczy, o której bym mogła powiedzieć, że nie myślę o tym na razie.
Okej. Okay. A to może powinnaś właśnie o czymś nie myśleć. Może powinnaś skorzystać z tej rady Julii Wieniawy.
Nie.
Nie. No, myślę, że warto to potraktować z taką świadomością, bo pewnie są też rzeczy, o których totalnie nie muszę myśleć, a za dużo myślę i zbyt wszystko analizuję i tak dalej. Więc to wtedy mi się przypomina jako taka dobra rzecz, nie? Że nie myślę o tym na razie, to jest takie, nie martwię się tym jeszcze. Nie ma sensu w okresie tym martwić. Jakby ja sobie tak poradzę. Ale czasem to jest takie, wiesz, kiedy na przykład myślę sobie o swojej emeryturze, no to nie, to ja już powinnam o tym myśleć.
Tak, ja też o tym myślę.
A to jest w ogóle kolejna rzecz, którą mam zapisaną.
Emeryturę?
Mam po prostu zapisane pomyśl o emeryturze już. Już teraz.
Absolutnie.
I to jest coś, co zrobiłam dopiero 2 lata temu. Albo może już. I to za twoją namową.
Wiem, o Jezu. Słuchajcie, ja jestem największym terminatorem, jeśli chodzi o... Już, sorry, tutaj nie jest softness opens doors, tylko tutaj jest, ja muszę przycisnąć bliskie mi osoby. Nie wiecie, ile osób już namówiłam na otwarcie indywidualnego konta emerytalnego, dlatego że...
Ja mam tylko to drugie.
Uważam, że po prostu nierobienie tego to jest zabezpieczenia emerytalnego. Bo uważam, że nierobienie tego to jest zmarnowanie tego potencjału, który naprawdę jak będziecie mieć 60 lat, to się ucieszycie, że zrobiliście.
Mam taką nadzieję. Ja mam tylko nadzieję, że dożyję, bo zawsze sobie wyobrażałam siebie, wiesz, trochę jak takiego jaloma, że przecież ja będę pracować długo i przecież ja nie po to się tutaj tyle uczę i płacę za swoją edukację, żeby zakończyć pracę jako 60-latka. No bo wyobrażałam sobie siebie jako właśnie taką cool, siwą terapeutkę, która będzie tylko przyjmowała najfajniejszych pacjentów, nie? Że jakby ja już mam dość jakichś tam, wiesz, trudnych przypadków. Ja już tylko jestem taką cool terapeutką. Nie no, oczywiście żartuję. To nie jest tak, że sobie można wybierać pacjentów. Znaczy, to by było dość nieetyczne. Ale tak, no wyobrażam sobie raczej, że będę pracować długo, bo lubię moją pracę i ona w momencie, kiedy się nie przemęczam nią, to naprawdę daje dużo satysfakcji i myślę, że fajnie by było już tak pod koniec tego życia pracowego pracować mało, ale tak właśnie, żeby to sprawiało mi satysfakcję. I mam też taki model, kiedy patrzę na przykład na moich dziadków, że oni skończyli pracę na etacie, ale jeszcze długo pracowali tak, no, tak na własną rękę, nie? Że mieli jakieś takie... Mój dziadek ma 84 lata i do tej pory pracuje w garażu. No, więc tak sobie wyobrażam swoją emeryturę, że będzie fajnie i będę sobie pracować. No, ale jednak gdyby coś poszło nie tak i gdybym na przykład odniosła jakieś, nie wiem, obrażenie mózgu albo dostanę Alzheimera, mam nadzieję, że nie, bo robię wszystko, żeby go nie dostać i nie będę mogła pracować, a jednak pracuję umysłowo tylko i wyłącznie, no to mam taki jeden plan, że dlatego nauczyłam się już dziergać rok temu to było, żeby ewentualnie po prostu dziergać jako zarobek. Nie no, trochę jako fan też oczywiście, jako po prostu taka fajna aktywność. Dlatego mam też mikser do robienia ciasta, bo zawsze mogę wtedy robić ciasta i być taką babcią, która po prostu robi ciasto. No ale też mogę mieć oszczędności, które po prostu systematycznie będą mi narastały, żeby sobie wtedy pojechać na fajne wakacje i po prostu teraz jestem babcią, która zwiedza świat. Tak sobie wyobrażam moją emeryturę w wieku 30 lat. Jestem bardzo ciekawa, jak tego posłucham za 30 lat, to pomyślę sobie, ja pierdzielę, co ona miała w głowie? Po prostu, co za laska?
Ja was zawsze zachęcam do uczenia się o swoich prywatnych finansach, o tym, co można z nimi robić, jak można to optymalizować, bo uważam, że to jest taka wiedza, która jest po prostu... Czasami widzę, jak ludzie po prostu uciekają od tego, bo nie lubią na przykład, nie wiem, zaglądać na swoje konto, ale tak naprawdę jak się trochę o tym pouczysz, o tym, jak działają rynki finansowe, naprawdę cała wiedza ludzkości jest dostępna w internecie, więc myślę, że to naprawdę może być teraz jakąś niewielkim wyrzeczeniem, typu, no nie chcę już tak mówić, nie kupieniem kawy na mieście, ale czasami to może być naprawdę tylko to i wrzuceniem tych pieniędzy na właśnie jakiś nisko kosztowy fundusz i zostawienie ich tam na 30 lat i tyle. No ale uważam, że to jest takie też odpowiedzialne podejście do tego, że nie wiemy, jak będzie wyglądał świat, nie wiemy, czy ZUS będzie istniał i poleganie na tym wydaje mi się takie, no, że może będzie, a może nie będzie. To jest jeszcze wiele lat przed nami, więc myślę, że warto się zabezpieczać na różnych frontach, a robiąc to teraz, to nie będzie aż tak wymagające i aż tak doskwierające nam, jak na przykład za kolejne 10 albo 20 lat. Ja chciałam jeszcze powiedzieć takie ostatnie przemyślenie, dlatego że ten odcinek podzielimy na dwa odcinki, bo się okazuje, że mamy tych przemyśleń dużo, to znaczy 30, ale teraz w tym odcinku zrobimy 12 i w przyszłym tygodniu podzielimy się z wami resztą naszych przemyśleń, czyli taki bardziej może fan niż ten o emeryturze. Czyli to, co czasami sobie myślę, jak sobie myślę... czy jest sens to robić? Albo czy powinnam to robić? Albo...
Nie myślę o tym na razie.
No nie wiem. Nie wiem. I czasami ty nie myślisz o tym na razie, a ja sobie myślę, dobra, zrób to dla fabuły.
Okej. Okay. Ja sobie to zapisuję. Kradnę to.
Jeśli sobie pomyślisz o swoim życiu jako o filmie albo właśnie o książce, na przykład ja tak bardziej zaczęłam też myśleć po wydaniu mojej książki, że... Często z moimi znajomymi mówimy o tym, no tak, muszę to zrobić, bo to będzie dobre do Clue 2.
Okay.
Że wiesz, to będzie jakaś dobra historia do książki Clue 2. I jak sobie o tym myślę, że po prostu czasami warto coś zrobić po to, żeby mieć ciekawą historię do swojego życia i ciekawą anegdotę. To się nie tylko po to oczywiście, no nie, bo to by było już trochę przesadne, ale że...
No, zależy co robisz, czy jak bardzo to jest ryzykowne.
Tak, ale że niektóre rzeczy, jeśli tak się zastanawiasz, a czy warto tam wyjść, czy warto tam pójść, do it for the plot.
O, był taki odcinek w Girls. Oglądałaś ten serial?
Oglądałam, no.
To tam był taki odcinek, kiedy Hanna, główna bohaterka, musiała napisać... ona właśnie chyba pisała książkę i miała jakiś taką blokadę, że coś tam jej nie wychodziło i jej redaktor, czy jej tam ktoś, z kim pracowała, powiedział jej, że w takim razie ona musi coś przeżyć, żeby napisać to w tej powieści, którą pisze. No i ona po prostu wtedy poszła na imprezę w takiej prześwitującej, siateczkowej bluzeczce bez stanika pod spodem i wciągała kokainę, żeby zrobić to for the plot. Więc może nie róbcie tego?
Nie, no to ja myślę o trochę innych rzeczach.
Ale Tak, ale trochę inne rzeczy.
Mamy nadzieję, że te przemyślenia was zaciekawiły, ale też jesteśmy bardzo ciekawe waszych przemyśleń. Czy to są z momentu, kiedy kończycie 30 lat, czy 40 lat, czy 20 lat.
Tak.
Ale to są moje ulubione rzeczy, właśnie takie przemyślenia tego typu. Jakieś takie, że wow, dopiero zrozumiałam, że... Więc piszcie do nas na Spotify koniecznie, będziemy się nimi dzielić. Ja też, jak wyjdzie ten odcinek, to zrobię okienko na Instagramie, gdzie możecie też się podzielić tymi jakimiś swoimi złotymi myślami. No właśnie, może to są złote myśli na 30 lat po prostu.
Dokładnie. I co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku, gdzie więcej naszych złotych myśli.
Tak, możecie do nas dołączać na Patronite, linki w opisie do tego odcinka. Możecie kupić sobie piękny pierścionek na Wishbone, który jest wsparciem dla Fundacji Można Zwariować. Możecie też dołączyć do naszej grupy na Facebooku, trochę mniej aktywnej, ale może się zaktywizuje. Jeśli ten odcinek was zainteresował i myślicie, że może się komuś przydać, to koniecznie podzielcie się nim z jakąś swoją bliską osobą, bo to zawsze wspiera podcast, tak samo jak zostawicie nam gwiazdki czy jakieś oceny na Apple Podcast. Na Apple Podcast też możecie pisać, co was najbardziej zaciekawiło w tym odcinku podcastu. Bardzo was do tego zapraszamy, bo to wspiera podcast i na kolejną porcję naszych przemyśleń z okazji 30 urodzin słyszymy się za tydzień.
Do usłyszenia!